Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Radia Lublin, Studio Wschodnie. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a naszym gościem jest dziś Jędrzej Jander, starszy analityk w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło.
Z którym dziś porozmawiamy o konsekwencjach tego, co już od ładnych paru dni dzieje się na Bliskim Wschodzie. Od 28 lutego trwa tam, już patrząc też na te ostatnie dni, regularna wojna. Zaczęło się oczywiście od tego amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. No i te ostatnie dni, ten mijający tydzień pokazał, że wymiana ciosów nie ustaje. Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek, że amerykańskie wojsko zniszczyło 10 irańskich nieaktywnych statków minowych. No wcześniej ostrzegał, że blokada cieśniny Ormus będzie mieć poważne konsekwencje. Natomiast też w tym tygodniu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadził serię uderzeń na cele w Izraelu oraz bazy Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej. Cały świat właściwie z niepokojem patrzy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no i na rozwój wydarzeń. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak ten konflikt odbierany jest przez władze Federacji Rosyjskiej, no bo można powiedzieć, że jest to taki, no być może nie pierwszoplanowy, ale drugoplanowy bohater czy aktor tych wydarzeń. Czy tak rzeczywiście jest?
Przede wszystkim należałoby rozdzielić oficjalne reakcje władz Federacji Rosyjskiej na różnych poziomach, czyli reakcje prezydenta, reakcje Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawicieli różnych innych organów federalnych, na przykład przewodniczącego Dumy Państwowej, od reakcji w mediach prorządowych, które są najostrzejsze. Ja bym tutaj powiedział, że ta drabina reakcji, można ją uszeregować tak, że w mediach prorządowych, programach publicystycznych, takich jak te prowadzone na przykład przez Władimira Sołowiowa i Dmitrija Kisielowa.
Czyli można powiedzieć takie ikony, jeśli chodzi o propagandę rosyjską, no byśmy powiedzieli niechlubny top w tym zestawieniu.
Dokładnie, możemy tak to określić. Więc w tych programach i z ust tych prowadzących padają najostrzejsze słowa pod adresem Stanów Zjednoczonych, to znaczy nazywają agresję na Iran absolutnym końcem zachodniej dyplomacji jako instytucji, jako uznawanej międzynarodową instytucji do rozwiązywania konfliktów, uznają, że pozbawia to USA wiarygodności jako partnera do rozmów pokojowych, również w sprawie Ukrainy. Są to bardzo, nie wspomniałem jeszcze o tym, że widzą to, co się dzieje w Iranie, jako potencjalny przyszły los Federacji Rosyjskiej w konflikcie z Zachodem. To znaczy Iran miałby to, co się dzieje z Iranem, ta niemal pełnoskalowa już agresja, no to państwo miałaby przedstawiać, obrazować to zagrożenie, jakie grozi Rosji. Tymczasem na drugim końcu tego spektrum reakcji mamy prezydenta, który 1 marca po tym, jak została potwierdzona przez stronę irańską śmierć najwyższego przywódcy Alego Chamenei, Władimir Putin wystosował co prawda pisemne kondolencje na ręce prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana, jednak warto zauważyć, że zabrakło tam jakichkolwiek dobitnych słów wskazujących na odpowiedzialność za ten akt. Nie został skrytykowany Donald Trump, nie został skrytykowany przywódca Izraela.
No i oczywiście pan w komentarzu, który napisał dla Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, odnosząc się właśnie do tej reakcji Putina, no takiej, no właśnie, co najmniej dwuznacznej. Napisał pan, że to też zostało odnotowane przez opozycyjnych komentatorów jako brak pełnego wsparcia dla irańskiego sojusznika, przynajmniej na poziomie retorycznym. Jak należy rozumieć to zachowanie Putina, no i chyba jednak jakiś rodzaj sygnału, który przywódca Federacji Rosyjskiej wysyła tym zachowaniem do świata, do Iranu?
Tak, Putin przede wszystkim należy to rozpatrywać w kontekście trwających rozmów dotyczących konfliktu w Ukrainie, rozmów rosyjsko-amerykańskich, z którymi Putin i cały rosyjski establishment wiąże bardzo duże nadzieje, wynikające z tego, jaki charakter ma prezydent Stanów Zjednoczonych, jego ekipa, i to, że być może udałoby się wynegocjować satysfakcjonujące, pozwalające Rosji wyjść z twarzą przed własnymi obywatelami rozwiązanie tego konfliktu, to znaczy zdobycze terytorialne uznane międzynarodowo, uznane przynajmniej przez Stany Zjednoczone. Także jest to bardzo ważna kwestia w tym kontekście, ponieważ Putin nie pozwoli sobie w tej sytuacji na otwartą krytykę Donalda Trumpa, który, jak wiemy, dość ostro potrafi zareagować na jakiekolwiek słowa krytyki pod swoim adresem.
Tym bardziej, że panowie rozmawiali w poniedziałek telefonicznie. No i jak informowała strona rosyjska, ta rozmowa Trumpa z Putinem, która miała trwać około godziny, była, to cytat, konstruktywna, generalnie taki jest przekaz. No pytanie, o czym to może świadczyć, no i chyba jednak potwierdza też te słowa, o których pan powiedział.
Tak, zauważmy, że jeszcze niedawno traktowaliśmy Rosję i jej przywódcę jako państwo i osobę znajdujące się w międzynarodowej izolacji, właśnie wynikającej właśnie z agresji na Ukrainę. Tymczasem mieliśmy w zeszłym roku ten przełom w postaci spotkania Putina i Trumpa w Anchorage na Alasce. I to było już uznane za wyjście przywódcy Rosji z izolacji. A teraz mamy sytuację, w której Putin pozycjonuje się jako jeden z niewielu, być może jedyny przywódca, który jest zdolny rozmawiać jednocześnie z władzami Iranu i jednocześnie z przywódcami państw Zatoki Perskiej, czy państw arabskich, to znaczy Kataru, Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i z Donaldem Trumpem i z Benjaminem Netanyahu. Także jest to, patrząc na to w tym kontekście, jest to naprawdę sukces wizerunkowy prezydenta Rosji. Biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji znajdował się jeszcze rok temu.
Czyli mamy próbującego balansować przy okazji tego konfliktu, czy na tym konflikcie, prezydenta Władimira Putina.
Tak można to rozumieć w mojej opinii. Zacząłem mówić o tym, że Kreml nie chce spalić tego ważnego kanału rozmów z Donaldem Trumpem. To jest jedna z motywacji, które mogą przyświecać przywódcy Rosji. Druga sprawa jest taka, że Federacja Rosyjska ma swój interes w tym, żeby Stany Zjednoczone były na tym Bliskim Wschodzie uwikłane w coraz większym stopniu. To znaczy, jest to też kwestia osiągnięcia pewnego balansu, ponieważ upadek reżimu w Iranie byłby też bolesnym ciosem dla Rosji, dla jej interesów. Warto zauważyć, że interesy rosyjskie w tym państwie, to inwestycje rosyjskie w tym państwie, to takie długoterminowe projekty jak planowany korytarz transportowy biegnący z Rosji przez Azję Centralną, Iran aż do Indii, który miałby częściowo rozwiązywać problemy z połączeniem Rosji ze światowymi rynkami wynikające z sankcji, z sytuacji międzynarodowej. Innego rodzaju inwestycje to linie kolejowe, projekty energetyczne i tutaj mamy zarówno elektrownie jądrowe, jak i rozbudowę pól naftowych, wielki projekt z uczynienia z Iranu hubu gazowego, który mógłby być wykorzystywany przez Rosję do eksportu rosyjskiego gazu na cały świat, właśnie poprzez Iran i jego połączenie morskie z najważniejszymi rynkami. Także są to bardzo poważne inwestycje, które jednocześnie wymagają czasu i pewnej stabilności wewnętrznej w Iranie. Także Rosja z jednej strony traci na tej wojnie, no bo Zatoka Perska jest w tym momencie zablokowana, a na państwo spadają bomby i rakiety. Ale to, o czym zacząłem mówić, to jednak bezpośrednia, taka krótkoterminowa korzyść, jaką Rosja może osiągnąć z uwikłania na Bliskim Wschodzie, czyli to, z czym mamy już teraz do czynienia na rynkach energii, wzrost ceny ropy naftowej, gazu. I na tym korzysta Rosja, ponieważ już w tej chwili z ust najważniejszych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych padają propozycje, żeby ograniczyć sankcje czy egzekwowanie sankcji, które zostały nałożone na rosyjski eksport gazu i ropy.
No bo przypomnijmy, że Rosja jest drugim największym eksporterem ropy po Arabii Saudyjskiej. A jeśli chodzi o produkcję, to trzecim po Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Więc jakby tutaj to uzasadnienie dla przynajmniej krótkoterminowej korzyści w postaci jakichś nadzwyczajnych zysków wynikających z tej obecnej sytuacji w Zatoce Perskiej, no wydaje się być w miarę logiczne.
Dokładnie, dokładnie. To jest bez wątpienia korzyść gospodarcza, taka bardziej finansowa dla Rosji, która pozwala podreperować ten nadwyrężony przez wysiłek wojenny budżet. Z drugiej strony, to o czym też już wspomniałem, zaangażowanie amerykańskie na Bliskim Wschodzie, to może sprawić, że stanowisko USA wobec Ukrainy i ewentualnych warunków pokojowych nie będzie tak twarde. Rosja będzie w stanie więcej wynegocjować.
Z jednej strony Putin, Rosja, jak rozumiem, nie chce drażnić Stanów Zjednoczonych jakby jakimiś radykalnymi stwierdzeniami związanymi z konfliktem i z atakiem na Iran, ale z drugiej strony no mieliśmy no jednak gratulacje, które popłynęły do nowego najwyższego przywódcy Iranu, od właśnie Władimira Putina. On stwierdził, że Mojtaba Chamenei będzie z godnością kontynuował dzieło swojego ojca i jednoczył naród w obliczu trudnych wyzwań. Putin mówi, że chciałbym potwierdzić nasze wsparcie dla Teheranu oraz solidarność z irańskimi przyjaciółmi, oświadczył Władimir Putin, dodając, że Moskwa była i pozostanie niezawodnym partnerem Teheranu. Jak rozumieć te słowa? O czym one świadczą? Albo może inaczej, jakie nadzieje z nowym przywódcą Iranu wiąże teraz Kreml?
Też na nadzieje, jakie Kreml wiąże z osobą nowego przywódcy Iranu, to też jego powiązanie ze środowiskiem tak zwanych twardogłowych w Teheranie. To znaczy Mojtaba Chamenei jest wiązany ze środowiskiem strażników rewolucji islamskiej, z tymi grupami, które prawdopodobnie nigdy, chyba że pod największą presją, nie pójdą na ustępstwa względem Izraela, Stanów Zjednoczonych. Więc taki przywódca na czele Iranu jest dla Rosji nadzieją, dużym prawdopodobieństwem, że Iran nie zacznie jakiegoś zwrotu w polityce międzynarodowej, nie zacznie dialogu z Zachodem, nie pójdzie na ustępstwa względem Zachodu, znaczy mówiąc Zachodu, mam na myśli przede wszystkim Stany Zjednoczone, Izrael i te państwa, które wspierają tę wojnę, ponieważ nie ma oczywiście jednolitego stanowiska wszystkich państw zachodnich, powiedzmy natowskich, wobec tej wojny. Więc to jest dla Moskwy taka nadzieja, że zostanie zachowany status quo, jeśli chodzi o relacje rosyjsko-irańskie i
czyli w tej takiej polityce balansowania akurat ten przywódca jest na rękę Federacji Rosyjskiej.
Tak się wydaje. Też niemal pewne jest, że jakikolwiek inny reżim nie zastąpiłby obecnego, a osoba Mocztaby Chameneiego wydaje się, że akurat ten przywódca z całą bezwzględnością tłumiłby wszelkie próby reformy tego reżimu albo dopuszczenia nowych, innych środowisk do władzy. Jakikolwiek inny irański reżim w miejscu obecnego byłby bardziej sceptyczny wobec Rosji, byłby mniej prorosyjski, więc dla Rosji zachowanie statusu quo jest jak najbardziej w jej interesie. Także myślę, że to jest odpowiedź na pana pytanie, dlaczego Rosja tak pozytywnie w osobie Władimira Putina tak pozytywnie zareagowała na tą zmianę na szczycie w Iranie.
Rozmawiamy o tym, co na konflikcie na Bliskim Wschodzie próbuje zyskać Rosja i Władimir Putin, bo no właśnie to, że Putin, Kreml chce pokazać swoją obecność, zaangażować się w tę wojnę, to właściwie jest pewne. No pytanie, czy uda mu się Putinowi, Moskwie rzeczywiście realnie coś na tej wojnie zyskać?
Tak, to jest pytanie. Jest w tej sytuacji są i zagrożenia, i szanse, przed którymi stoi Federacja Rosyjska, i do tych zagrożeń możemy zaliczyć ewentualny upadek reżimu i utratę ważnych inwestycji, tak jak miało to miejsce, kiedy upadał reżim Bashara al-Assada w Syrii. I tak samo jak w tamtym przypadku, Rosja mogłaby ponieść duże straty wizerunkowe jako sojusznik, który nie jest w stanie obronić, dostatecznie wesprzeć swoich sojuszników jako taki sojusznik zaliczający się do rzędu globalnych mocarstw albo aspirujący do tego, do takiej rangi. Ale są też szanse. Szansą jest jeszcze większe uzależnienie Iranu od współpracy z Rosją, ponieważ taki reżim, załóżmy, że w dalszym ciągu w osobie Mocztaby Chameneiego, jeśli ten reżim przetrwa i wojna być może przejdzie z fazy gorącej do takiej wojny konfliktu zamrożonego albo nałożenia jeszcze bardziej destruktywnych sankcji międzynarodowych na Iran, taki reżim twardogłowych będzie mocniej uzależniony od Moskwy niż miało to miejsce jeszcze 10 lat temu albo nawet w przeddzień tej wojny, tej fazy wojny, która rozpoczęła się 28 lutego. Co istotne, mówię też o tym dlatego, że sojusz rosyjsko-irański wcale nie jest sojuszem o daleko sięgających historycznych lub ideowych korzeniach. są bardzo poważne w historii relacji tych państw, historii ostatnich 300-400 lat. W pamięci o tej historii są bardzo poważne zadry, takie na przykład jak, cofając się jeszcze do XVIII wieku, było to pochód Piotra Wielkiego na Persję w latach 1722-23, kiedy został opanowany przez Rosjan północno-zachodni Iran, południowe wybrzeże Morza Kaspijskiego. I co prawda te ziemie zostały dekadę później zwrócone, ale już w kolejnym stuleciu, kiedy Persja relatywnie osłabła, a Rosja wzmocniła się już jako Imperium Rosyjskie, miały miejsce kolejne rosyjsko-perskie wojny, upokarzający układ pokojowy, na mocy którego od Iranu został oderwany dzisiejszy Azerbejdżan. I Rosja, wtedy nie Moskwa, a Petersburg, prowadziła wobec Iranu bardzo taką imperialną politykę. W Teheranie stacjonowała przy dworze szacha kozacka brygada. Iran był polem rywalizacji kolonialnej z Wielką Brytanią. I ciągnęło się to również w XX wieku. Już Rosja w postaci przeobrażona w ZSRR w 1941 roku dokonała interwencji zbrojnej w Iranie. W 1945 roku została stworzona Demokratyczna Republika, w cudzysłowie, na irańskich terenach zamieszkałych przez Azerów, co mogło być wstępem do oderwania tych ziem od Iranu i włączenia do ZSRR. Ostatecznie tak się nie stało, jednak później, kiedy wojska sowieckie wkroczyły do Afganistanu, już islamski przywódca po rewolucji irańskiej, Khomeini, nazywa ZSRR mniejszym szatanem obok większego w postaci USA. Także w czasach sowieckich ta historia imperialnego podejścia Rosji wobec Iranu i tego sceptycyzmu w relacji z Rosją utrzymywała się. Warto zauważyć, że w trakcie wojny irańsko-irackiej w latach 80. Moskwa wspierała nie Iran, ale Irak Saddama Husajna. A trwające dziś zbliżenie, no to jest historia. Zaczęło się to w drugiej dekadzie XXI wieku, kiedy Rosja już otwarcie zaczęła rywalizować z USA, ze światem zachodnim w różnych częściach świata, zaczęła prowadzić politykę antyzachodnią i między innymi w 2015 roku dokonując interwencji wojskowej w Syrii.
No ale
I
też
wtedy też.
szczególnie na początku tej pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, no też przecież ta technologia dronowa no, płynęła do Rosji właśnie z Iranu, a z drugiej strony, o czym no, można powiedzieć, huczą światowe media, agencja Associated Press podała zresztą, że Rosja dostarcza Iranowi informacje wywiadowcze. Podobnie pisał o tym ostatnio dziennik The Washington Post. Choć i o tym też rozmawiali, zdaje się, właśnie przedstawiciele i amerykańskiej, i rosyjskiej administracji, i zresztą wysłannik Stanów Zjednoczonych Steve Witkoff odnosił się do tych informacji medialnych, mówiąc, że podczas tej ostatniej właśnie rozmowy w poniedziałek Donald Trump i Władimir Putin ten temat był poruszany i Rosjanie zaprzeczyliby, przekazywali te informacje, czy informacje wywiadowcze i Iranowi. Witkow mówi, można wierzyć Rosjanom na słowo. Pytanie, ile warta jest ta deklaracja?
Tak, te doniesienia pojawiły się rzeczywiście w amerykańskich mediach i jest to wygodna sytuacja zarówno dla przedstawicieli Ameryki, takich jak Steve Witkoff i dla i dla strony rosyjskiej, że są to mocne oskarżenia, prawdopodobne, ponieważ mamy do czynienia od lat z dość bliską współpracą wojskową Iranu i Rosji. Dlaczego taka współpraca miałaby się teraz nagle skończyć w obliczu agresji Stanów Zjednoczonych i Izraela? Ale są to oskarżenia niepotwierdzone, nie pojawiły się twarde dowody w tych publikacjach dziennikarskich. Także myślę, że można bezpiecznie założyć, że Rosja chociaż w ten sposób wspiera wojskowo Iran, właśnie dostarczając, korzystając ze swoich zdolności wywiadowczych i dostarczając informacji dotyczących lokalizacji okrętów, ruchu wojsk amerykańskich, izraelskich, ale trzeba też zauważyć, że to wsparcie ze strony Rosji nie jest tak zdecydowane ani na poziomie retorycznym, ani na poziomie dostaw sprzętu, choć to może się jeszcze oczywiście zmienić. Trwa dopiero drugi tydzień ta gorąca faza wojny, ale jeśli porównamy sobie to z reakcją państw zachodnich po 24 lutego 2022 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, nie mamy tak zdecydowanego wsparcia, jak miało to miejsce wtedy.
Choć, tak jak pan powiedział, bez wątpienia no te wszystkie sygnały pokazują, że ten interes Rosja we wspieraniu Iranu bez wątpienia ma. Na początku naszej rozmowy pan wspomniał o tym, jak no właśnie można powiedzieć, udział w przekazywaniu informacji do rosyjskiego społeczeństwa, jaki ten udział mają media związane z Kremlem, taki przekaz propagandowy, ale oczywiście no, funkcjonują w mniejszym lub większym stopniu media niezależne od Kremla w Rosji. Pan też na potrzeby swojej analizy dostępnej na stronie Instytutu Europy Środkowej też śledził, prześledził te przekazy, które płynęły czy płyną z mediów niezależnych. No jak one się odnoszą do sprawy? No i oczywiście pomijając ten aspekt realnego wpływu na społeczeństwo rosyjskie tych mediów.
Cofając się jeszcze do tego, co powiedziałem na temat mediów tak zwanych reżimowych, to wiąże się to też z tym, o czym mówiłem przed chwilą na temat, porównując reakcję zachodnią na agresję na Ukrainę i teraz reakcję rosyjską na atak na Iran, ponieważ bardzo często w tych mediach porównywane są te działania, to znaczy nie w sposób negatywny, nie pokazują, że atak i jeden i drugi, jedna i druga agresja są czymś złym, niemoralnym, a
Rosja po
raczej
prostu dostaje argument, który, no popatrzcie, ten zachodni świat, co wyczynia na Bliskim Wschodzie, zarzuca nam łamanie praw człowieka, łamanie prawa międzynarodowego, popełnianie zbrodni wojennych. No popatrzcie, co sami robią.
Dokładnie. Rosja cały czas podkreśla, że wojna, którą prowadzi w Ukrainie, jest wojną sprawiedliwą, uzasadnioną. To są ziemie zamieszkałe przez Rosjan albo ludność rosyjskojęzyczną. Podczas rosyjskiej agresji nie dochodzi do, cały czas cytuję tutaj media rosyjskie, nie dochodzi do masowych mordów ludności cywilnej. Nie ma zniszczeń obiektów cywilnych, infrastruktury cywilnej na taką skalę, jak miało to miejsce choćby w Strefie Gazy po 2023 roku, albo teraz w tych zmasowanych atakach rakietowych na Iran. Także Rosja nie tylko pokazuje, że jej sposób prowadzenia wojny jest bardziej humanitarny, ale no, przede wszystkim jeszcze bardziej media prorządowe, reżimowe, rosyjskie wskazują, że Zachód jest po prostu w maksymalnym stopniu zakłamany i charakteryzuje się wielką hipokryzją. Przechodząc już do pańskiego pytania o media opozycyjne, powiedziałbym, że relacje z ich strony są blicystyka jest bardziej stonowana w tonie, to znaczy wskazywane są właśnie te fakty, te okoliczności, które, o których mówiłem, które obciążają władze Rosji w kontekście Iranu, czyli niedostateczna reakcja jako sojusznika na atak, na ataki na Teheran, też możliwość utraty tych ważnych inwestycji, po prostu rodzaj porażki geopolitycznej, który grozi Federacji Rosyjskiej, ale też dość trzeźwe w tonie analizy pokazujące, że Kreml może bardzo na tej wojnie skorzystać, że ta wojna na ten moment toczy się nie w takim kierunku dla państw, które ją rozpoczęły, dla Stanów Zjednoczonych, Izraela, nie w takim kierunku, w jakim one by tego zapewne pożądały. Nie widać oznak, że ten reżim się zaraz skończy, że obywatele Iranu powstaną przeciwko Islamskiej Republice. Także tak bym powiedział, że te relacje w mediach opozycyjnych są dość trzeźwe i stonowane.
A jak to wszystko, jakby próbując też podsumować, może wpłynąć, mówię tutaj o sytuacji na Bliskim Wschodzie, może wpłynąć na wojnę na Ukrainie? To znaczy z jednej strony konkretnie wprost na działania wojenne czy na kwestie tego procesu, przyszłego procesu pokojowego, a z drugiej strony, no bo jak wpływa na ten przekaz medialny, to już usłyszeliśmy, ale czy rzeczywiście realnie, poza pewną warstwą propagandową, retoryczną, wydarzenia na Bliskim Wschodzie i jakiś rodzaj, no, ugrania swojego interesu przez Rosję może mieć jakiekolwiek konsekwencje w zakresie tego, co Rosja robi i jej zaangażowania w agresję na Ukrainę?
Wydaje mi się, że Rosja może skorzystać na tym przede wszystkim poprzez w tej sytuacji, gdyby Stany Zjednoczone na długo uwikłały się w tą wojnę i gdyby ta wojna eskalowała już na większą skalę, w większym stopniu intensywności na inne państwa Bliskiego Wschodu, byłby to przede wszystkim bardzo poważny cios dla Donalda Trumpa, dla jego ekipy, biorąc pod uwagę agendę polityczną, agendę dotyczącą polityki międzynarodowej, z jaką to środowisko przychodziło do władzy w 2025 roku. Wojny miały być kończone, nowe wojny nie miały być rozpalane na świecie przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone i sam Donald Trump jako niedoszły, ale wciąż aspirujący laureat Pokojowej Nagrody Nobla miał kończyć te konflikty. Więc eskalacja takiej wojny to może się wymknąć spod kontroli tej administracji w Stanach Zjednoczonych. To znaczy ona może chcieć potem bardzo szybko poszukiwać jakiejś drogi wyjścia z tego konfliktu albo zwycięstwa na innym froncie. To znaczy nie mówię tutaj o froncie wojskowym, tylko o osiągnięciu jakiegoś porozumienia pokojowego, rozwiązaniu jakiejś konfliktowej sytuacji w innej części świata. Z drugiej strony mamy Rosję, która pomimo wszystkich problemów gospodarczych, wojskowych, z jakimi się zmaga, władza Władimira Putina wygląda na reżim, który wciąż ma czas, który może wyczekać, aż administracja Donalda Trumpa będzie zdesperowana, żeby wynegocjować jakiś pokój i wtedy rzeczywiście z dużo lepszej pozycji negocjacyjnej Rosja może osiągnąć jakąś korzyść. Też warto zauważyć, że Iran co prawda dostarczył, co prawda te drony, których Rosjanie używają w Ukrainie, drony typu Shahid, one są w produkcji zaprojektowane i początkowo produkowane w Iranie, ale obecnie są, ta produkcja na potrzeby rosyjskie jest już przeniesiona chyba w pełni
Tak jest.
na teren.
Rosjanie jakby przejęli tę produkcję, no korzystając oczywiście w tej pierwszej fazie wojny z technologii dostarczanej przez Iran.
Tak, więc ta sytuacja, która ma miejsce teraz w Iranie, no nie odcina Rosji od żadnych strategicznych zasobów. Rosja ma zasoby energetyczne na swoje potrzeby zdecydowanie zabezpieczone, w przeciwieństwie do gospodarek Europy i Azji, które w sytuacji, gdy zablokowana jest Zatoka Perska, no po prostu stają przed widmem potężnego kryzysu. Tak, w tym sensie ta wojna może pomóc osiągnąć cele polityczne Władimira Putina w Ukrainie. Mam nadzieję, że Ukraina będzie w stanie przetrwać ten ciężki okres. Widać ten sukces wizerunkowy spowodowany przez ukraińską inicjatywę dostarczenia Ameryce dronów przechwytujących irańskie drony Shahid teraz do tego na użytek w tej wojnie, która ma teraz miejsce na Bliskim Wschodzie. Ukraina stara się pokazać, że nie jest sojusznikiem Ameryki, który nie tylko bierze, ale też może wiele dać. Więc mam nadzieję, że to pozycjonowanie jakoś dokona się również w umysłach elity rządzącej w Stanach Zjednoczonych.
O czym dziś opowiadał i analizował dla Państwa, dla słuchaczy programu Studio Wschodnie w Radiu Lublin, Jędrzej Jander, starszy analityk w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.